No, zaczynamy.
Zaczynamy. To ostatni odcinek podcastu w tym roku.
Tak, nie wiemy kiedy to pójdzie, bo nie jestem pewna, czy w tym roku zdąży, ale...
Poproszę Katkę, żeby zdążyło.
Ale robimy to. I tak, i dzisiaj jesteśmy we trzy, czyli jestem ja, Agnieszka i Sylwia.
I ja, Ewa.
Jest Ewa Hajduk-Kasprowicz z nami gościnnie. Chyba już drugi raz
gościnnie. Tak, drugi raz.
Drugi raz. Mhm. No.
I dzisiaj będziemy rozmawiały o edukacji relacyjnej.
Robiłyśmy teraz ostatnio webinar o edukacji relacyjnej. Mamy taką myśl, żeby cały rok, który będzie następny, 2024, zrobić właśnie ku relacjom.
My nie mamy takiej myśli, my już to robimy. Dobra, po prostu. Już dobra, się zbiera dobra, grupa,
dobra, dzięki.
Już mamy zapisanych ludzi, wyruszamy w kurs o podróż ku karmiącym relacjom.
Dobrze,
i 26 stycznia
będzie...
W ten ostatni piątek miesiąca, jak to zwykle bywa z naszymi webinarami, będzie pierwszy webinar właśnie tej nowej kursu podróży ku karmiącym relacjom, dlatego pomyślałyśmy, że o relacjach właśnie dzisiaj pogadamy.
Z 26. No to dobra. No i w ogóle to jest tak, że to określenie edukacja relacyjna, to ja takie mam wspomnienie, że to było coś, co się pojawiło w naszym języku jakoś tak na skutek jakichś takich wspólnych rozmów naszych trzech. I wydaje mi się, że był taki gość, Todd Barat, który pisał o tym, prawda? U siebie tak, na Instagramie.
Tak, i on pisał o relational education i ja jakoś tak przetłumaczyłam to na edukację relacyjną.
Tak, wydaje mi się, że nawet było jakoś tak, że jak żeśmy to rozkminiały, to że byli ludzie, którzy mieli napisane edukacja relacyjna jakoś w swoim opisie tego, czym się zajmują jako ich robota, nie?
Ja kojarzę ludzi od edukacji sensu seksualnej, od edukacji cyfrowej, a relacyjnej to szczerze mówiąc nie, ale wiesz jak ja mam z pamięcią, więc...
To my będziemy.
Tak, a edukacja relacyjna też się wydaje czymś bardzo sensownym do edukowania, jakoś... do uczenia się tego, ponieważ jakoś mało jest tych umiejętności, nie wiem, na przykład w edukacji takiej szkolnej albo jakiejkolwiek innej, że uczymy się tego najbardziej w praktyce i w zasadzie... Jest bardzo dużo różnych tropów, którymi można podążać tutaj.
Tak, ja sobie pomyślałam, że właśnie edukacja relacyjna to jest coś takiego, co by nam się wszystkim bardzo, bardzo przydało. Mhm. I zdecydowanie dużo mi się kojarzy takich momentów, kiedy przychodziło mi do głowy, czemu nie wiedziałam czegoś wcześniej. Mhm. I czemu właśnie zamiast uczyć się o tym, no nie wiem, jak sobie myślę o tym, w jakiej kolejności planety są ułożone wokół słońca, to
i budowy pantofelkę.
To myślę, że chociaż to znam i jest to ciekawa informacja, to jednak w konkretnym przełożeniu na nasze życie edukacja relacyjna ma większy wpływ.
Tak dużo jak z innymi ludźmi przebywamy, rozmawiamy, jak bardzo to jest część naszego, w ogóle naszej jakiejś biologii i nie? Bycie częścią społeczności, grupy, nawiązywanie relacji, bycie w relacjach.
I odnośnie waszego wczorajszego webinaru też, relacje bardzo mocno wpływają na to, jaki widzę sens w swoim działaniu, w swoim życiu w ogóle i jakie nadaje znaczenie różnym rzeczom, nie? To jakie ja w relacji ze sobą, ja w relacji z innymi.
Tak, jest w ogóle taki, pewnie się spotkałyście, że to jakim jestem człowiekiem trochę tworzy 5 najbliższych relacji, które mam. Że jesteśmy wypadkową pięciu osób trochę, z którymi się najwięcej przebywamy.
No, ja to widzę, jak na przykład bardzo dużo z tobą przebywam, to, że potem mam zaśpiew taki twój, nie? No. Albo używam zwrotów i mówię na przykład, chcę powiedzieć i moje dzieci mi mówią, mówisz jak Aga.
Albo powoli, powoli.
Tak.
Tak, ja też widzę, jak przenikają różne styl żartowania, nie? Na przykład z jednej relacji przesiąka do drugiej. I to w tamtej drugiej relacji jest takie, w ogóle, ale co ty w ogóle takie, co to w ogóle jest, nie? Że jest takie zdziwienie, nie? Tym właśnie, jak inne osoby wpływają na mnie, jak ja wpływam na inne osoby.
Tak, no. I jak rozmawiałyśmy z Asią Michałowską, to będzie taki podsumowujący ten podcast. Jak rozmawiałyśmy z Asią Michałowską o zmianie i o tym, jak robić zmiany w swoim życiu, czyli o tym, jak rzeczywiście być autorką tych swoich zmian życiowych, no to jednym z prostszych sposobów na robienie zmiany w swoim życiu jest poszukanie grupy ludzi, w których ta ta wersja rzeczywistości, której chcemy, już jakby się realizuje.
Mm-hmm. Albo realizuje się trochę bardziej niż u nas.
Albo nie? Trochę bardziej niż u mm-hmm. nas. I tak jak ludzie na kampach mówią, że mówienie w taki sposób, traktowanie siebie i innych w taki sposób, w takiej grupie ludzi, w której wszyscy generalnie tak siebie traktują jakoś podmiotowo, albo przynajmniej do tego dążą, jest dużo prostsze niż w otoczeniu ludzi, którzy jakoś tam są nastawieni do siebie bardziej ocennie, krytycznie. Nie, że to po prostu tak działa.
Mhm. Ja sobie myślę, że ta edukacja relacyjna to jest taki kawałek edukacji, który przynajmniej że jakby nie widziałam, że się uczę, w takim sensie, że to jest taki kawałek życia, który jest totalnie w takiej sferze nieformalnej, nie? Tak. Że nie ma takiego, bo to nie jest tak, że my się o tych relacjach i tego, jak to działa, nie uczymy, tylko w ogóle nie jest na takim poziomie jakby nazywania tego, co się dzieje,
uświadamiania
sobie, jakiegoś wyciągania wniosków, zastanawiania się albo odwoływania do jakiejś wiedzy, która już gdzieś tam jest, nie? Tylko, że to jest takie właśnie, tak jak powiedziałyście o tym, że jesteśmy wypadkową tych pięciu relacji, nie? Że trochę najpierw nas relacje kształtują, a potem my te relacje możemy kształtować.
Mhm. Właśnie.
Że to jest taki przepływ, nie?
Tak, też mi to przyszło do głowy, nie? Że jak sobie myślę o edukacji relacyjnej, to przestaje być właśnie taką formą, czymś nieformalnym, a staje się czymś, na co ja mogę mieć wpływ. Mhm. I co mogę jakoś realnie kształtować. Mogę wpływać na to, z kim te relacje jakoś buduję bardziej, które relacje jakoś ograniczam, co chcę
mieć w tych relacjach. Ale w tych relacjach też, co robię, tak, nie? Tak, że tak, bardziej tak. Umiem nazwać, bardziej orientuję się, bardziej wiem, że na przykład teraz ciebie aktywnie słucham, że teraz bardziej jestem uwagą przy tobie, że to słowo, jakie wybieram, to właśnie staram się wybrać takie słowo, które będzie jakoś, w którym będzie mniej oceny, jakiejś interpretacji tego, co się dzieje, a bliżej to będzie
jakiegoś innej formy komunikacji,
opisywania tego, co tak. Ja widzę w oparciu o to, co widzę, słyszę, nie? Mhm. Więc, że bardziej wiem w ogóle, co robię albo co mogę zrobić.
Tak, bardzo chcę wrócić do tych umiejętności, do tego, o czym zaczęłyście mówić, ale chcę najpierw trochę jeszcze zostać w tej szkole. Wyjęłaś mi z ust, jak powiedziałaś, że edukacja nieformalna. Czyli, że jakoś mam takie wyobrażenie, że w stosunku do dzieci zachodzi formalna edukacja w zakresie właśnie planet, matematyki i tak dalej, która jest jakoś przemyślana i no można by dyskutować z tym, ale jest jakoś przemyślana,
ale że jakiś namysł jest,
jakiś plan. I edukacja relacyjna, która zachodzi nieformalnie, w sensie po prostu wrzucamy dziecko do grupy ludzi i liczymy na to, że się nauczy.
Nawet jest takie oczekiwanie, nie?
Tak,
że się... Często są takie obawy, jak na przykład ktoś wybiera edukację domową, że dziecko nie będzie miało szansy nauczenia się tych społecznych kawałków. Tak, tych
społecznych w ciągu 10 minut przerwy w bardzo głośnym korytarzu, gdzie dzieci odreagowują różne swoje stresy.
Tak, ale chcę powiedzieć jeszcze jednym kawałku, że ta edukacja szkolna, ta nieformalna edukacja relacyjna w szkole, jakoś mam wrażenie, że rzeczywiście jest w tej chwili jakąś taką kompletną wolną amerykanką, czyli po pierwsze jest nieformalna i nieuświadomiona, w sensie jest jakoś bardziej oczekiwanie, co ma wyjść z tej edukacji, niż pytanie świadome, jak chcemy to robić, czego chcemy nauczyć. Po drugie, zachodzi w wyobrażeniu wielu dorosłych, zachodzi głównie w relacjach z innymi dziećmi, czyli w sytuacji, kiedy grupa ludzi, którzy tak samo nie umieją i tak samo nie wiedzą, mają spędzać razem czas i nagle nie wiadomo w jaki
i
sposób
z tego ma wyjść,
odkryć, jak tak. To ma wyglądać, to budowanie relacji. Myślę, że dorośli, którzy spędzają czas z dziećmi, którzy tak naprawdę mogliby tą edukację relacyjną robić, robią jej stosunkowo mało, są tego mało świadomi, sami często nie wiedzą wielu rzeczy. Mhm. Widzę, że jest coraz więcej takich dorosłych, którzy jakoś świadomie do tego podchodzą, nie?
Są też takie szkoły, które gdzieś mają, wiecie, w planie albo wiedzą, że to, co się chcą, żeby tam się zadziewało, to właśnie...
Tak, bo teoretycznie w podstawie programowej takiego jakiegoś przedmiotu, jak godzina wychowawcza, gdzieś są takie kawałki edukacji relacyjnej, nie wiem, na przyrodzie, na innych przedmiotach też. One są tam jakoś powkładane, ale ponieważ są tam rozproszone i powkładane i nie ma gdzieś takiego meta spojrzenia na to, czego my właściwie chcemy nauczyć. I mam wrażenie, że są trochę traktowane jako taki dodatek. to, no to ta edukacja relacyjna wychodzi tak, jak wychodzi. Mhm. A w dodatku, i też pewnie będziemy do tego tutaj jeszcze wracać, jak zaczęłyśmy się zajmować edukacją relacyjną w takim sensie, że usiadłyśmy we trzy i powiedziałyśmy sobie, o, to jest coś dla nas, żebyśmy to robiły, nie? To był też taki powtarzający się wątek, że jednak jest dużo momentów, w których my się przyglądamy temu, jak ta edukacja relacyjna wygląda w odniesieniu do dorosłych. Czyli co różni dorośli mówią innym dorosłym na temat budowania relacji. I chcę z was spytać, jak wy macie, no ale ja mam długą listę rzeczy, z którymi się nie zgadzam.
Ja zajmuję się konfliktami i jakby w swojej drodze znalazłam bardzo dużo różnych przekonań, które istnieją, sprzecznych czasami. O tym, jak w takich sytuacjach konfliktowych można na przykład ze sobą pracować, nie wiem, takie rzeczy typu, że nie kładź się spać w kłótni, nie, tylko że się pogódź przed snem, albo no właśnie różne takie podejścia, które są właśnie bardzo sprzeczne w różnych kierunkach.
Okay. Ja jestem ciekawa, tak naprawdę co ty tam masz na myśli.
No, myślę sobie, że dużo tej edukacji relacyjnej, takiej, którą ja widzę, to jest taka edukacja, która opiera się na jakichś, wiesz, wielu uproszczeniach, na takiej wizji rzeczywistości, w której właśnie struktura jest jakaś mega ważna, czyli to jakoś, jak się ta relacja nazywa, jak ją definiujemy, że jest dalej taka idea, że takie relacje romantyczne to są jakieś najważniejsze w naszym życiu, a te inne to są mniej ważne. Dużo jest w dorosłym świecie takiej idei, że właśnie mamy taką jedną relację, a te inne to właśnie mniej znaczą. Myślę sobie o takim
szukaniu... Czyli w ogóle przekonania na temat relacji.
Przekonania na temat relacji.
I że jest jakaś hierarchia relacji, jakiejś ważności i w zależności od tego, która to jest relacja, to... Że jest inaczej?
Tak, dużo jest takiego przekonania, że te relacje rywalizują ze sobą, czyli że jak ktoś buduje jedną relację, to odbieram innym. Myślę sobie, że mało jest jeszcze tego przełożenia między tym, jaką mam relację ze sobą, a relację z innymi. Że ja bym chciała jakoś bardziej to, żeby było widziane. Myślę sobie o takim kawałku, który czasem słyszę. Trochę to też Zasią Michałowską nazywałyśmy takim romantyzowaniem relacji. W takim sensie, że mamy takie wyobrażenie, że będziemy mieli takie relacje, w których tak nas ktoś będzie widział, słyszał zawsze, nieustannie, będzie zaspokajać wszystkie nasze potrzeby.
Będzie akceptować bezwarunkowo.
Będzie akceptować od góry do dołu, co byśmy nie zrobili.
Że tam żadnych potknięć nie ma i takich...
Tak, nie ma potknięć, że ktoś się domyśla, czyta moje potrzeby.
Wie szybciej niż ja wiem. Patrzy na mnie i mówi, o...
Tak, to albo odgaduje wręcz, o takie oczekiwanie, że jeżeli jest ktoś ze mną w bliskiej relacji, to będzie odgadywał moje potrzeby i będę dostawać tylko dokładnie takie prezenty, które do mnie pasują na przykład.
No nie, więc jakoś ten cały taka, cała taka ta wizja, że tego trudnego budowania relacji nie będzie, że nie będzie tego, co jest...
Że to jak... trzeba znaleźć tę odpowiednią osobę i już tak, załatwione,
że nie będzie tej pracy.
Kryzysów nie będzie.
Tak, ja nawet słyszę o przyjaźni, że przyjaźń, prawdziwa przyjaźń, to też tak wygląda, że ta praca jest niepotrzebna.
I że o tej prawdziwości, tu ja robię cudzysłów palcami, nie widzicie tego, to świadczy to, że my się nie mamy jakiegoś trudu między sobą.
No i w ogóle taki kawałek o prawdziwości, nie?
Tak, łącznie z tym, że jeżeli po jakimś czasie w tej relacji zaczyna się robić trudno, to znaczy, że to nie było to.
To nie było to i, tak. wszystko w ogóle się jakoś wykasowuje.
Cała historia była nie taka, trzeba znowu szukać, bo to nie była ta jedyna osoba.
Tak, i to się wiąże z tym, ja jakoś tu bardzo też chcę dbać o to, żebyśmy gadały o różnych relacjach, nie? Czyli żebyśmy nie wchodziły w ten sam jakby kierunek, który widzimy, że warto w niego nie wchodzić, czyli w ten kierunek mówienia tylko o związkach, nie? Ale widzę, jak na nasze myślenie o różnych relacjach, to ta idea tego, jak wygląda relacja pod tytułem związek, ma jakoś tak mocny wpływ, że my wszystkie relacje inne zaczynamy widzieć trochę w ten sam sposób, jaki widzimy związki. Przyjaźń widzimy tak, jak widzimy związki, czasem relacje z dziećmi, nie? Zamiast jakby czerpać z różnorodności relacji, patrzeć, jak one mogą być różnorodne i żeby to wzbogacało jakoś nasze widzenie rzeczywistości, to jest ta jedna prototypowa relacja, i wszystkie inne jakoś się w naszej kulturze do niej upodabniają.
A jak trud, to winna matka.
A jak trud, to jeszcze przez matkę, tak. Myślę też sobie...
Relacje z rodzicami.
Tak. myślę też sobie o takim kawałku jakiejś edukacji relacyjnej, który dla mnie mówi o tym, że to jest coś, że bycie w relacjach to jest coś, czego się uczymy przez całe życie.
I dużo tam odkrywania jest.
Tak. Że to nie jest coś, co kiedyś się wyuczymy, nauczymy i skończy się ta edukacja. Więc też myślę sobie, że fajnie jest się tym zajmować, bo naprawdę...
Robota na zawsze.
Robota na zawsze. I myślę sobie też o tym, że jakoś bardzo widzę to, że my potrzebujemy takiego krajobrazu relacji, jakiejś takiej siatki relacji, tego, że te różne relacje w różnych momentach nas karmią, że jakoś tak wczoraj rozmawiałyśmy na webinarze o tym, ty mówiłaś, że twoim jakimś większym czymś jest dobrowolność. I ja sobie myślę, że to, że mam więcej tych ważnych relacji i że mogę jedną osobę poprosić o wsparcie, a kiedy ona nie ma na to zasobów, mogę poprosić inną. Dla mnie jest taką rzeczą w służbie dobrowolności, czyli w służbie tego, że nikt nie musi i nikt nie ma jakiegoś, wiesz, takiego przymusu, że w tej chwili musi to zrobić, bo ja sobie bez tego nie poradzę.
I że nie będę mieć nikogo innego, do kogo mogę się zwrócić. No.
Też, że ten ciężar wsparcia rozlewa się na ileś relacji, a nie jest tylko jednej.
Macie jeszcze coś takiego, co widzicie, że jakoś jak widzicie, co ludzie, co krąży, że tak powiem, w świecie na temat relacji, to wymyślicie, o tu jest to miejsce, gdzie ta edukacja relacyjna by się przydała.
Wiesz co, ja mam taką myśl, że chciałabym zebrać w ogóle, co to są za umiejętności, nie? Związane z tą edukacją relacyjną. I jak ty mówiłaś o tym, że tych relacji to się uczymy, jakby, że to jest robota na całe życie i że się tego uczymy, to jakoś tak to widzę, że z jednej strony są takie umiejętności, które możemy w każdej z relacji używać i rzeczywiście tej każdej konkretnej relacji będziemy ją odkrywać przez całe życie, nie? Natomiast te narzędzia, z których, że ja mogę mieć jakiś zestaw narzędzi, z których korzystam, jakieś umiejętności, które są jakąś bazą, nie? Że to jest, że są jakieś takie rzeczy, które jak ja je umiem nazwać, odnieść się do nich, wiedzieć, że z nich korzystam, to one mnie mogą wspierać w odkrywaniu tych poszczególnych relacji i w tym jakby uczeniu się może kolejnych rzeczy, zdobywaniu kolejnej wiedzy i zaciekawianiu się i sobą, bo sama się zmieniam i tą drugą osobą, która się zmienia i świat wokół nas się zmienia, nie? I że to jest o tym takim z jednej strony odkrywaniu, a z drugiej o takim, że ja jednak mam bazę, dzięki której mogę tych odkryć dokonywać.
Tak, że te umiejętności się nabudowują na bazie tego, co już mam, nie?
Tak.
Bardzo jestem z tym wymienieniem tych troszkę, poglądaniem tych umiejętności, tylko chciałam właśnie z wami sprawdzić, mitami, czy macie rzeczami. Jeszcze coś takiego, co jest właśnie gdzieś, tak jak powiedziałaś, w tej kategorii mitów.
Wiesz co, no z tymi relacjami, że no te, trochę tak jak już tutaj gadałyśmy o tym, że albo jakaś reakcja jest takim tym czymś, co jest takie w 100% po całości budujące, że jest w niej łatwo, no albo że właśnie to jest do niczego, że gdzieś taka, też w tym obszarze relacyjnym takie bycie w takim czarno-białym wymiarze, nie? I że jak się z kimś rozstaje, no to już jakoś... Często trudno uznać to, że w tej relacji też były chwile, które na przykład były budujące, które są takie, nie wiem, że chciałabym może w jakimś kawałku nadal być w relacji z tą osobą, tylko trochę inaczej. Że trudno docenić to, albo się... docenić, że trudno nam nadal być w kontakcie, jak już się jakoś, nie wiem, taki format relacji, w której byliśmy, na przykład, nie wiem, że jakoś tak się dzieje, że już, nie wiem, nie nazwalibyśmy przyjaźnią tej naszej relacji, nie? I że potem trudno wracać do tego, żeby jakoś być w kontakcie i niektóre rzeczy z tych, które były na przykład nadal, żeby się zadziewały, tylko jakoś, jak już kończymy tą relację, to tak kończymy, tak wiecie, na grubo, nie? I zdaję sobie sprawę, że czasami pewnie to też jest coś, co jedyna z opcji możliwa, ale wydaje mi się, że dużo częściej te relacje mogłyby bardziej po prostu się transformować, a nie tak całkowicie kończyć.
Wydaje mi się, że to też może być potrzebny etap pewnego rozłączania więzi, która istnieje między ludźmi, właśnie takie odcięcie, ale też to obserwuję, że wtedy bardzo łatwo wpaść w taką narrację, że to była toksyczna relacja, że tylko mi nabrudziła w życiu, że nie wniosła mi niczego dobrego i właśnie tak jak mówiłaś o tym docenieniu, nie? Że to trudno jest zobaczyć te kawałki i czasami dużo łatwiej to jest, jak trochę czasu upłynie, nie? I wtedy też łatwiej do tej relacji jakoś wrócić, nie? Ale też to jest kwestia tego, na ile uda się nam przepracować różne kawałki, nie? W sobie.
Tak, jak ktoś, to jest coś takiego, jak mówicie o tym, to ja mam bardzo ochotę oglądać, czemu tak się dzieje. I myślę sobie, że jedna rzecz to mówicie o sytuacjach relacji, które jakoś się rozluźniają w konflikcie. Że w ogóle tak jak jest taki termin, nie? Deeskalacja relacji. To jest długa historia, tak? O tym, że właśnie, że wiele relacji ma taki progres, który gdzieś kultura mówi, co po czym się powinno dziać, jak ta relacja się zacieśnia. I że my w ogóle sobie radzimy kiepsko z takimi krokami w bok gdzieś albo do tyłu w stosunku do tego progresu. Bo bardzo często jest tak, że nam się wydają porażką i jakimś takim, wiecie, czymś, co się dzieje tylko w relacjach, które się nie udały. I ten kawałek negocjowania tej deeskalacji jakoś mamy słabo opanowany, czyli tego, że właśnie nas teraz wspiera, żeby trochę, nie wiem, mniej mieć ze sobą wspólnego, żeby trochę się rzadziej spotykać, żeby trochę mniej mieć tej wspólnej przestrzeni. Widzimy, że tak się nam układa, że trochę się oddalamy.
Ale to jest o tej windzie, tak? O tych schodach, tak. Że wchodzimy po schodku i jeżeli schodzimy, to jest właśnie trudne.
Albo w ogóle jak przestajemy tam jechać w górę tymi schodami.
Jak się zatrzymujemy dłużej na jakimś pięterku.
Ale też kolejna rzecz, która mi przychodzi do głowy, to taka, że jest bardzo dużo takich przekonań, że relacje się opierają na podobieństwach i że jak właśnie jakoś są różnice w relacjach, to nam jest trudno nawigować te różnice, negocjować, jakoś obsługiwać te różnice w taki sposób, który nie doprowadzi do konfliktu i zerwania relacji, tylko w taki sposób, który prowadzi do no właśnie negocjowania tego, jak te różnice w tej relacji mogą mieć miejsce i mogą się...
Jak z niej korzystać,
jak korzystać, nie? I jak je w ogóle jakoś
pomieścić,
nie? Przychodzi mi jeszcze też coś do głowy takiego, że tak jak ty mówisz o tym, że właśnie albo super się po prostu kochamy i wszystko razem i w ogóle cudnie, albo w ogóle zupełnie nie, to słuchałam też wczoraj czy przedwczoraj i przedwczoraj takiego podcastu, gdzie była rozmowa z Agnieszką Szerzyńską. Ona mówiła o seksualności, a to bardzo się dla mnie odnosi w ogóle do całego życia, że jak mało o czymś wiemy, to bardzo łatwo jest nam wchodzić w takie czarno-białe myślenie. Że jest tylko tak albo tak. A jak wiemy więcej, dowiadujemy się więcej, uczymy właśnie się takiego, wiecie, niuansowania i widzenia jakoś więcej opcji, to pomyślałam sobie, jak ty zaczęłaś opowiadać o tym, że te relacje są właśnie takie super cudowne albo w ogóle do niczego, że to w ogóle jest właśnie o tym braku edukacji relacyjnej. Nie? No. To, że my tak naprawdę trudno jest nam sobie wyobrazić, jak różnie to może wyglądać. Myślę sobie, że trochę znamy tylko to, co znamy z własnego doświadczenia czasem. Nie?
No.
Z takich mitów to skojarzyło mi się jeszcze jedna rzecz, że często stawiamy ja w opozycji do my i że często jak myślimy o relacjach, to myślimy, że albo stawiam związek ponad moje potrzeby, ponad mnie i że się muszę poświęcić, albo jakoś chcę znaleźć, zrobić przestrzeń na swoje potrzeby i to jest równoznaczne z tym, że ten związek jest dla mnie nieważny, nie? Że to też jest trochę o tym patrzeniu czarno-białym, ale właśnie też o takim szukaniu priorytetów i dużą trudnością układaniu się z jakąś drugą osobą w takim mindsetzie, w takim myśleniu, że mogą być zarówno moje potrzeby uwzględnione, jak i tej drugiej osoby i że możemy tę relację naszą układać, żeby było miejsce na wszystko i szukać takich rozwiązań.
Tak, i ja zdecydowanie jakoś w ogóle zgrzyta ten pomysł, żeby związek był na pierwszym miejscu, w takim sensie, że to nie jest żadna żywa osoba i żadna, wiecie, że to jest zawsze, że się składa z tych osób, które są, które tam są i które się nie rozpływają, nie znikają, dlatego, że są ze sobą w bliskiej relacji.
No.
I myślę sobie o tym, że jakoś ja jestem bardzo orędowniczką tego, żeby siebie stawiać na pierwszym miejscu. Siebie, nie? Że druga osoba może być dla mnie ważna, ale nie będzie nigdy ważniejsza ode mnie. Nie będzie najważniejsza na świecie. I jakoś pamiętam, jak w Lucyferze był taki fragment, odwołuję się do tego, bo też wszystkie żeśmy oglądały, więc wiem, że będziecie wiedzieć, o czym mówię. Kiedy jedna z bohaterek, Mazikin, mówi do Lucyfera, że właśnie dlaczego ja nie jestem dla ciebie najważniejsza, kiedy ja będę dla kogoś najważniejsza, no i jakoś mam ochotę jej powiedzieć, no że nigdy nie będziesz. Mhm. Zawsze będzie tak, że inni ludzie będą mieli też oprócz ciebie inne życie, nigdy nie będzie tak, że ktoś będzie tylko ciebie widział i nic poza tobą i jedyną osobą, która może dla ciebie zrobić to, że będziesz jakby dla niej najważniejsza, jesteś ty sama.
Tak, albo nie? Sobie wyobrażam, że ja mogę się zdecydować na to, że teraz jakoś czasowo, na tą godzinę, ty jesteś dla mnie najważniejsza w takim sensie, że ja teraz jakoś odstawiam swoje...
No ale myślę sobie, zachce mi się siku.
Tak, nie? No. I że to jest w ogóle niemożliwe, że to jest jakiś mit, w którym my próbujemy... Że to jest po prostu, że to, żeby ktoś był dla nas ważniejszy, to ja myślę, że nawet jeżeli byśmy mieli takie, jakoś tak wybierali, że na przykład no to teraz ja odkładam właśnie to moje sikanie, czy nie wiem, wyspanie się, bo będę wstawać do ciebie albo coś, to nadal jest dlatego, że to jest jakoś integralne i spójne ze mną i gdybym tego nie zrobiła, to by mi trudno ze sobą samą było.
Że ja to wybrałam też z miejsca swoich potrzeb.
Tak, tak, ale też zobaczcie, znaczy myślę, że każda z was się z tym spotkała. Ja słyszałam dużo takich historii, że ja wybieram teraz nie iść do łazienki, bo to robię dla ciebie i poświęcam się i potem oczekuję od tego zapłaty w jakiejś formie.
No tak, czyli nie? Że ktoś też...
Tak, że ja tu dla ciebie robię, a tak, ty teraz.
Że trochę jest nieuchronne, że jeśli ja jestem, że jeśli ktoś dla mnie się staje najważniejszy, to ja trochę oczekuję w zamian tego samego.
Tak. I to trudno, żeby działało.
Więc tak, więc na pewno w tej edukacji relacyjnej bardzo zależy mi też na tym, że w ogóle, żeby właśnie widzieć te niuanse, żeby widzieć to, że moja relacja ze sobą, że moje relacje z innymi ludźmi wypływają z mojej relacji ze sobą, że tak jak
gadałam, moja relacja ze sobą wypływa z moich relacji z innymi.
To się wiąże
to jest,
bardzo.
Kurde, takie wszystko, nie?
Że nie da się zajmować jedną z tych rzeczy, uczyć się i rozwijać bez zajmowania się tą drugą. Zobaczcie, że nawet jak idziemy na psychoterapię i mówię, no teraz się będę zajmować relacją ze sobą, to robię to w relacji z drugim człowiekiem. Jak nie idę na psychoterapię i zajmuję się relacją ze sobą w ten sposób, że nie wiem, czytam książki, to też, to czytanie książki, słuchajcie, to też jest bycie w relacji z człowiekiem, który to książkę napisał.
No. Nie? Ja bardzo rozmawiam z tymi ludźmi na marginesach tych książek. No.
No. Tak, ja zwłaszcza z tymi, których znam, nie? No dobra, to co teraz?
To teraz o tych skillach.
O tych skillach umiejętnościach, i umiejętnościach. Tak. Wydaje mi się, że bardzo mówiłyśmy o komunikacji.
Tak.
Że jakbym miała wymieniać takie meta-skille relacyjne, to komunikacja byłaby taką, wiecie, taką parasolem trochę, który bardzo dużo obejmuje
inne umiejętności,
sobą.
Nie?
No w ogóle mi się to wydaje, że to jest jakby dużo klocuszków, które można trochę poukładać jedne pod drugimi, ale też jakoś trudno je ułożyć w takim, nie wiem, jednym rządku, nie? Że to jest raczej jakieś wielkie koło.
Tak.
I tak jakoś, jak mówiłyśmy o metaskillu komunikacji, to też mi się kojarzy metaskill kontaktu ze sobą, nie? Na ile różnych sposobów i metaskill kontaktu jakoś z innymi, nie? Że tam jest bardzo dużo różnych rzeczy i dużo z nich znajduje się w każdym z tych kawałku.
Tak.
Tak, i każda z tych rzeczy wpływa na każdą, nie? Że to jest ciągła taka, wiecie, interakcja. Ale ja chcę wymienić jeden metaskill, który jakoś bardzo odkrywam w ostatnim czasie. I to jest metaskill związany z regulacją.
No.
Tak?
Czyli myślę, że uwaga powiesz. Trafiłam.
W takim... Uwaga też bardzo też. Uważam tak, za metaskill, nie? Ale... regulacja w takim sensie, że bardzo odkrywam, że tak jak wydaje mi się i mam o sobie taką historię, że mam dużo kompetencji komunikacyjnych, że umiem w komunikacji.
Umiesz.
I że w ogóle no, zajmuję się tym, uczę ludzi, sama się tego cały czas uczę, to odkrywam jak bardzo na to, jak ja jestem w stanie korzystać z tych swoich kompetencji komunikacyjnych, których mam, wpływa poziom stresu i równowagi w moim organizmie. I jak bardzo, jak jestem w silnej nierównowadze, te wszystkie skille, słuchajcie, stają się nagle tak bardzo trudno dostępne, jakbym prawie, że ich w ogóle nie miała. Tak. I jeszcze w tym stanie moja głowa w ogóle jakoś trochę zapomina, że mam te skille.
No.
Że to jest tak...
Albo nie wierzę, że w ogóle jest sens, żeby po nie sięgać.
Tak, że to jest taki... Ja jakoś myślę, że nie odkrywam, w sensie, że to nie jest tak, że mi się to wcześniej nie zdarzało, ale z jakąś głębszą świadomością w ostatnim czasie. Po prostu widzę, jak bardzo na moją tą relacyjny kawałek, jak bardzo na moje relacyjne umiejętności no wpływa właśnie to, jak bardzo jestem w danym momencie w jakimś stresie i nierównowadze.
I wydaje mi się, podkreśliłabym to dwa razy, to co teraz powiedziałaś. Mm-hmm. Też doświadczam tego wielokrotnie i mam też takie czasy w swoim życiu, kiedy było, już mając te umiejętności, te kompetencje, super dobrze, przez dłuższy czas wyregulowana i jakoś mi się to wydawało, no tak, w końcu się nauczyłam, mam, teraz mogę innym tłumaczyć, mm-hmm. nie? A potem przychodzi czas bardzo gorszy, nie? Mm-hmm. Że jest trudno i nagle się okazuje, że z moimi najbliższymi mam level po prostu kosmiczny wręcz, żeby z tych właśnie umiejętności korzystać, nie? Że też, żeby się nie zrażać. To, znaczy mówię to właśnie po to, żeby się trochę nie zrażać, nie? Żeby pamiętać o tym kawałku regulacyjnym, nie? Że to nie znaczy, że nie umiem, tylko to znaczy, że...
Nie mam dostępu do
nie
tego.
Nie mam dostępu, że potrzebuję zadbać o siebie. Nie?
W tej strefie regulacji, w której jestem. No.
I to jest o tym, że niezależnie od tego, ile bym miała tych kompetencji komunikacyjnych, to będą sytuacje, kiedy będzie mi po nie trudniej sięgnąć. I to jest też o tym dla mnie, że jeżeli jest mi w tym momencie trudno sięgnąć, to właśnie może oznaczać, że ja jakby, że nie jest jedynym sposobem uczenie się kolejnej
jeszcze
więcej komunikacji, tak. Tylko trochę właśnie popatrzenie, jak wygląda w ogóle, nie wiem, mój poziom stresu, mój dobrostan, wiecie. W ogóle jakieś, w jakim stanie jest moje
czy
ciało.
Ja w ogóle umiem. Czy umiem jakoś korzystać z tego, żeby powiedzieć, jak bardzo jestem teraz zestresowana, nie? Czy mm-hmm. gdzieś siebie na przykład, czy umiem sobie wyobrazić skalę stresu i powiedzieć, a teraz w skali od 1 do 10 to jestem tu, nie? I żeby w ogóle tak mieć jakąś taką kontakt z tym poziomem stresu, który jest bardzo subiektywny.
Że nawet zauważam, że w momencie, kiedy jest mi trudno, to z tych umiejętności jest mi lepiej lub łatwiej lub trudniej korzystać w różnych relacjach. Nawet jak mam trudny czas, to są relacje, w których mam to, w sensie, nie wiem, dalej mogę mieć konsultacje i wspierać innych ludzi na przykład, gdzie nie ma tych triggerów tak bardzo na wierzchu. I są te relacje właśnie, które są dla mnie jakieś trudne i wtedy, no, tam w ogóle nic
Mam takie, wiecie, takie tyn-dyn-dyn, no. Że niektóre relacje są źródłem stresu, nie? No,
tak.
I jak w tej relacji, która jednocześnie jest dla mnie źródłem stresu, ja próbuję korzystać ze skilli, które mam, no to jest jakimś dużo większym wyzwaniem niż...
To ja mam kolejne tyn-dyn-dyn.
No.
Że jak jestem w stresie, to nawet bardzo karmiąca relacja może być dla mnie źródłem stresu.
Mm-hmm.
Tak?
As well.
Że to nie musi być wcale o tym, że to ta relacja, coś z nią jest nie tak, a w każdym, że ona nie jest dużo gorsza niż średnia krajowa, mm-hmm. nie? Tylko, że naprawdę że naprawdę jak jestem w bardzo silnym stresie, w ogóle kontakt z drugim człowiekiem jest źródłem
jest
stresu,
mm-hmm.
dlatego, że
z wyzwaniem, no.
Ta reakcja stresowa, nie? I tam strefy, o których żeśmy mm-hmm. dużo gadały, one działają tak, że we względnej równowadze korzystamy z tych mechanizmów, z tych, wiecie, kompetencji, umiejętności, z tego wyposażenia, które jest tym wyposażeniem z ssaków, wyposażeniem jakimś dążącym do relacji społecznych i społecznym jakimś, nie?
Mhm.
Natomiast w momencie, kiedy mamy tą bardzo silną reakcję stresową, która korzysta z tego wyposażenia biologicznego, starszego ewolucyjnie.
Tak.
Z którego korzystały tam, nie wiem, gady i
tak.
wcześniej, mhm. tak? To jest takie wyposażenie, w którym poza jakimiś konkretnymi sytuacjami bliski kontakt nawet z osobnikami tego samego gatunku nie jest wcale taki pożądany. Więc wtedy naprawdę źródłem stresu jest kontakt z innymi ludźmi i relacje. Więc chcę powiedzieć, że jak sobie myślę na przykład właśnie o ludziach, którzy, nie wiem, w depresji są, nie? Mhm. Albo mają jakoś naprawdę bardzo trudno, to, że widzę tą swoją relację jako straszną, w ogóle niepomagającą mi, przynoszącą mi tylko ból i cierpienie, jak mi się pojawiają takie myśli, że może mi lepiej by było bez tej relacji, to może to gadać ten mój gadzi mózg stary o tym, a nie wcale to być... No, że po prostu.
To co się dzieje.
Te historie, co mamy w głowie, one niekoniecznie są tylko o tym, co się dzieje, tylko naprawdę są o tym, co się dzieje.
Jak my interpretujemy.
U mnie w środku.
Tak.
Nie?
Tak.
Więc myślę sobie, że to jest dla mnie bardzo skill, paradoksalnie bardzo skill relacyjny, widzieć, że jestem w nierównowadze i w stresie, umieć zobaczyć, że to, co mi moja głowa podpowiada, to niekoniecznie jest właśnie odzwierciedlenie tego z zewnętrznego świata, tylko tego, co się dzieje u mnie.
Tak, a czasami paradoksalnie jakby totalnie w drugą stronę. Zobaczyć, że to nie u mnie jakby, to nie ja doświadczam stresu, tylko na przykład jestem w...
chujowych okolicznościach przyrody.
No,
tak. W sensie takim, że stres, którego doświadczam, jest odbiciem tego, co się dzieje wokół mnie.
Tak.
Tak? Nie bierze się z kosmosu, tylko... Albo nie bierze się powietrza,
tak.
Nie bierze się z nie wiadomo skąd, tylko bierze się właśnie z tych relacji, które wokół siebie mam, nie?
Mm-hmm.
Ale jak o tym mówicie, to przychodzi mi jeszcze taka rzecz, którą też bardzo widzę, że potrzebna jest w edukacji relacyjnej.
Mm-hmm. No.
I ja to nazywam, jak myślę sobie o tym, jaki mamy pierwszy webinar mamy mieć w tej kursie podróży teraz, w styczniu i w końcu zdecydowałyśmy, że to będzie temat jak nie być dupkiem i dupką.
Tak.
I to jest
czyli tak, czego unikać w relacjach.
Tak, czyli to jest dla mnie o tym, jak odróżnić, kto jest dupkiem, a kto mnie nie lubi.
Mhm.
Czyli to jest że... założenia.
Tak, czyli jakoś że, tak? Że jakoś myślę sobie, że są jakieś standardy traktowania innych ludzi, które chciałabym zachowywać w kontakcie z każdym człowiekiem, bez względu na to, czy mi na tej osobie zależy, czy nie zależy, czy to jest przypadkowa osoba na ulicy, czy to jest pani w sklepie, czy to jest ktoś, kto mi robi kawę w kawiarni, mhm. Nie, że chciałabym mieć jakieś standardy traktowania innych ludzi,
tak.
Których nie chcę...
Tak,
ja sobie czasem mówię, że ja w relacjach z innymi ludźmi mam bardzo niską poprzeczkę, ale jednak bardzo konkretną i to jest ta poprzeczka.
Mhm.
Tak, jakichś takich standardów traktowania siebie nawzajem.
No tak, i ta twoja niska poprzeczka, to nie wiem, czy jest tak obiektywnie niska, ale kumam, o co ci chodzi, no.
No wiesz, to w takim sensie, że nie musisz do mnie codziennie dzwonić, nie musisz się pytać, jak się czuję, nie musisz zgadywać, co myślę, nie musisz, nie wiem, kwiatów mi przynosić.
Tak, i stąpać wokół mnie jak po cienkim lodzie, bo a nóż tak, coś tak, zrobię tak, takiego, tak, co
że moja tak, poprzeczka, urazi. Że moja poprzeczka jest gdzieś granicą, jest gdzieś takim miejscem szanowania moich granic i mojej dobrowolności, nie? Mm-hmm. Więc mi się wydaje jednak, że nisko.
Dobrze. No widzisz, no i to jest kłopot z tymi przymiotnikami i o takimi ocen, wiesz, nie? Że,
tak, no. Że jak nie naruszasz, wiesz, nie stosujesz przemocy, nie wiem, nie...
psychicznej, fizycznej.
Nie odzywasz się do mnie agresywnie, tak? Nie traktujesz mnie w jakiś poniżający sposób. Tak. To naprawdę...
Mówisz mi, co się dzieje.
No czasami. Nawet, nie wiem, nie, nawet już, nie wiesz, nie jestem
pewna. To już jest, to jest dla ciebie ten taki basic, bym,
to tak? Jest dla mnie taki basic, że możemy mieć jakiś kontakt, relacje.
Chciałabyś od innych tego i to jest tak. Też coś, co ty chcesz oferować innym ludziom.
Tak, nie wiem, czy będziemy mieć super bliską relację, bo to zależy od tego, jak będzie nam się między sobą, czy nam się będzie fajnie gadać, czy będziemy między sobą po drodze, ale przynajmniej nie to jest ten level, w którym możemy...
Ja mam w ogóle też nie
naruszamy się?
No.
Nie naruszamy się.
No.
Tak, tak. Ale jak to powiedziałaś o tym, że nie wiem, jak mi się będzie gadać i czy będziemy sobie po drodze mieć, ja sobie myślę, że spotykam naprawdę wiele cudownych ludzi, z którymi jakby widzę, że fajnie mi się z nimi gada, tylko że jakby moja doba ma 24 godziny, nie?
Tak, tak.
I że to czasem nie jest o wybieraniu tylko jakby... Że
fajniejszych ludzi.
Fajniejszych ludzi, tylko jakoś moich zasobów nawet takich po prostu czasowych.
Tak, tak. No właśnie, więc jakoś jedna rzecz to jest dla mnie ta historia o tym, że że są takie rzeczy, które po prostu naprawdę warto nie robić nikomu.
Mm-hmm.
A druga to jest historia o tym, czy ktoś mnie lubi, czy mnie się mną interesuje, czy chce ze mną spędzać czas, czy chcemy jakoś pogłębiać tą relację, czy to w ogóle jakoś jest... I myślę sobie, że ja dużo widzę takich rzeczy, które, no nie wiem, po czym możesz poznać, że ktoś się tobą interesuje i czytam po tym, że uważnie słucha, kiedy do niego mówisz. No myślę sobie, no ja się staram naprawdę, jeżeli już deklaruję, że uważnie słucham, to staram się słuchać, nie?
Mhm.
Niezależnie od tego, czy ktoś mnie interesuje. Ale jakoś druga strona tego jest też taka, że jakoś ja trochę, wydaje mi się, jestem realistką w swoim życiu i wiem, że ludzie bywają dupkami w stosunku do ludzi, na których im mega zależy.
czasami bywają dupkami, nie wiedząc o tym, że są dupkami.
Tak, czasami nawet po 5 sekundach się orientują, że są, ale właśnie ten stres, reakcja stresowa, to co wszystko, co żeśmy
brak mówiły. Umiejętności, nie? Jakiegoś możliwości użycia innej kompetencji, bo
tak,
nie
ale
mam.
Ja chcę też powiedzieć o tym, że no, ja też bywam, myślę, niefajna w stosunku do bliskich ludzi. Wtedy, kiedy jest mi mega, mega trudno i to jakoś mam jakieś standardy tego, co bym chciała, żeby ludzie mi nie robili i czego bym chciała nie robić i też wiem, że czasem mi się zdarza jednak to zrobić.
To teraz mówisz o takim kawałku po prostu bycia człowiekiem, że nie jesteśmy idealni, nie często nam się trudno zatrzymać, że czasami dopiero jak coś powiemy, to w ogóle słyszymy to, że to wypowiedzieliśmy, nie? Więc sobie myślę, że też takie umiejętności związane z wracaniem do kontaktu, naprawianiem jakiegoś czegoś, co się zrobiło nie tak, jakby się chciało, to też jest taki ważny kawałek relacyjny, nie? Który czasami nie mamy pomysłu, że można wrócić do rozmowy i powiedzieć: ej, ale nie chciałam tego powiedzieć, nie? I powiedz mi, jakby chcesz do tego wrócić, czy nie?
Tak, albo czy teraz możemy pogadać o tym, co wczoraj się wydarzyło, bo to było dla mnie trudne na przykład, nie? Coś w tej sytuacji.
Tak, w mojej pracy, bo trochę to tak jest, że tutaj my gadamy, że edukacja relacyjna, że żeśmy wymyśliły niedawno, że możemy tak to nazywać, ale tak naprawdę to my się zajmujemy edukacją relacyjną, mam wrażenie. Każda z nas, od wielu lat, trochę od innej strony.
Tak, miałam takie rozkminy, gdzie na przestrzeni życia się wydarza ta edukacja relacyjna, nie? Bo na przykład ja widzę, że jeżeli chodzi o takie młodsze dzieci, szkolne, przedszkolne, no to dzieci w spektrum dostają na przykład tusy, nie? No to tam jest dużo tej edukacji relacyjnej, tak mi się wydaje, właśnie bycia, komunikowania się, mówienia o różnych rzeczach, empatyzowania, nie? Że tam mogą być takie rzeczy, że też o psychoterapii dzisiaj wspominałyśmy, nie? Czyli psychoterapia, kiedy ja jestem na swojej psychoterapii, no to jakoś odkrywam tą relację ze sobą, ale tam też jest dużo kawałków moich bycia, mnie w relacji z innymi ludźmi, nie?
No tak, i w ogóle i dużo... psychoterapia jest relacją z tym psychoterapeutą.
Też,
to
tak,
też jest edukacja relacyjna. Tak. Często to jest pierwsza taka relacja, w której ludzie doświadczają różnych takich rzeczy, które właśnie powiedziałabym, że fajnie by było w relacjach w ogóle doświadczać.
Tak, że tak, teraz jak to powiedziałaś, to też to widzę, nie? Że na przykład różnego rodzaju konsultacje też są pewnym doświadczeniem, gdzie ja idę i mam okazję do bycia w relacji z kimś i nauczenia albo doświadczenia właśnie różnych rzeczy. Ja pamiętam, jak Sylwia być może, albo może ty, Aga też, jak ja po raz pierwszy poszłam na jakieś szkolenie związane z porozumieniem bez przemocy, to dla mnie było dużym odkryciem. Dużo odkryć tam miałam odnośnie właśnie komunikowania się, tego, że dostaję empatię, tego, że ja potrzebuję tylko wysłuchania, albo że mogę kogoś słuchać przez 10 minut nie odzywając się, nie? I że to też wnosi wartość tej drugiej osobie, że w ogóle różne szkolenia też z tego zakresu, nie? Że mamy dużo możliwości sięgania po tę wiedzę.
Tak, że jest w ogóle dużo, tak, z jednej strony mówimy o tym, że jest dużo zamieszania, dużo mitów i dużo takich rzeczy, których właśnie jakoś, które no, niekoniecznie nam pasują, niekoniecznie się z nimi zgadzamy i że trochę chciałybyśmy pokazywać, że można inaczej.
Tak.
Ale z drugiej strony tak, jest rzeczywiście dużo miejsc, gdzie można się tego uczyć i jakoś sobie myślę, pamiętam jak żeśmy kiedyś z Martą Sikorską jechały pociągiem, najpierw żeśmy czytały książkę Brené Brown, a potem żeśmy czytały kawałek Gry o Tron, a potem żeśmy gadały o tym, że to właściwie o tym samym jest. Wszystko jest, bo wszędzie po prostu są, tak? Wszędzie, gdzie każdy, jak ktoś się mnie pyta, jaki znasz fajny film o relacjach, to ja mówię, wszystkie filmy są o relacjach.
Wszystko są o relacjach, ale jak sobie tak myślę, że jak ktoś pyta fajny film o relacjach, to w których ty widzisz takie, że ci ludzie tak ze sobą wchodzą w relacje, jakoś w taki sposób, który uważa, że jest takim, który rzeczywiście jakoś ma sens i karmi jedną i drugą osobę, nie?
Tak, to jest bardzo fajne i bardzo chętnie bym to pokazywała, ale z drugiej strony naprawdę dużo o relacjach nauczyłam się oglądając relacje, które mnie wkurwiają.
Co masz na myśli?
No, że pokazują, że ja tak nie chcę.
No, jakoś znowu odwołując się do Lucyfera, pamiętam, bo żeśmy oglądały ten odcinek razem z Sylwią, jak tam jest taki fragment, że kto to umiera? Ktoś umiera i kta, nie wiem, Mace chyba płacze strasznie.
No.
I pani psychoterapeutka ją pociesza. I takie rzeczy mówią przy tym. I mam wiosek. kurna, jak można, tak, że osobie, która przeżywa żałobę, stratę, takie rzeczy mówić? Mhm. I myślę sobie, no po prostu nie mogę na to patrzeć, po prostu jak można takie rzeczy komuś mówić? Mhm. I to są momenty, kiedy ja jakoś bardzo jasno widzę jakoś, że chciałabym inaczej i bardzo mnie to motywuje do myślenia o tym, jak chciałabym inaczej. Mhm. I ja wiem, że ja mam taki, nie wiem jak to nazwać, czy to jest jakiś skill, czy to jest jakiś taki kawałek we mnie, mhm, który bardzo rozwija się w oparciu o niezgodę na coś. Mhm. Nie? Więc ja mnóstwo rzeczy uczę się oglądając coś, czego nie podoba mi się. Ja mogłabym mówić dużo o miejscach, gdzie różni bohaterowie, nie wiem, filmowi, książkowi mnie różnych rzeczy nauczyli fajnych, mhm, nie? No. Ale też mam takie, gdzie właśnie bardzo dużo się uczę przez niezgodę. I przez na przykład, no na przykład widzę, jak dużo z moim synem gadając, jak oglądamy różne seriale i bardzo dużo jakoś razem nazywamy rzeczy właśnie przez to, że oglądamy i widzimy coś, co nam...
Co dla was jest bez sensu, nie, głupie i nie chcecie, żeby
no,
tak
bo nie było. Podoba nam się, nie chcemy tak, tak w relacjach, nie?
I to jest takie też przejście tylko od tego poziomu biernego odbierania różnych treści do mhm, analizowania ich, tak, i sprawdzania ze sobą i sprawdzania jakichś innych opcji. Ja pamiętam, jak kiedyś, Aga, oglądałyśmy odcinek Buffy, Buffy, Postrach Wampirów, The Vampire Slayer, i tam pamiętam, żeśmy oglądały chyba 15 minut filmu, w sumie przez 40 minut, co chwilę zatrzymując, bo była tam jakaś scena kłótni i co chwilę żeśmy zatrzymywały, nie no, to bez sensu teraz co powiedziała, zobacz, że teraz, albo powiedział, nie, że tam, zobacz, że to teraz to i teraz on myśli, ona myśli i bardzo żeśmy roztrząsały te
jak
sytuacje.
Jak można zatrzymać klatkę i zrobić taki krok inny w tej komunikacji, w tym komunikacyjnym tańcu, mhm, który spowoduje, że bardziej ludzie się skomunikują i usłyszą, niż to, co się wydarza, kiedy wykonują te kroki, które mam wrażenie, że często są takimi kulturowo zaprogramowanymi krokami. Mhm. Nie? Które wiadomo, że jak ktoś powie coś, to właściwie
to wtedy trzeba powiedzieć coś.
Bardzo dobrze by było powiedzieć coś i ta komunikacja płynie przewidywalnym, ale zupełnie nieproduktywnym kierunku.
Tak, albo na przykład, że też pamiętam, że w tej scenie coś my obserwowały, to jak te dwie strony tej rozmowy bardzo się od siebie oddalają z każdym kolejnym wypowiedzianym zdaniem.
Tak.
Czyli co tak naprawdę można byłoby powiedzieć, żeby zatrzymać to oddalanie się i żeby w ogóle się zatrzymać w tej sytuacji, nie? Żeby nie budować dalej tych historii.
Tak, tak. Więc dużo jakoś zobaczcie, że właściwie jak ktoś jakoś trochę mi przychodzi do głowy coś takiego, że jest takie powiedzenie jakieś, wydaje mi się, że buddyjskie, że jak umysł ucznia jest gotowy, to się pojawia nauczyciel. I to jest bardzo dla mnie o tym, nie? Że jak człowiek ma taki umysł, który jest właśnie chłonny wiedzy, to naprawdę ci nauczyciele są wszędzie. Ja czasami mówię, że ludzie, którzy nas wkurzają i są dla nas interakcje z nimi jakieś trudne, to, że to są nasi mistrzowie duchowi. I myślę sobie, warto czasem takiej osobie podziękować za to, że nas jakoś zaprasza do rozwoju.
Wracając do rozstań i toksycznych relacji, myślę sobie, że to jest prawdziwy poligon. Umieć wyciągać wnioski, wiedzieć, jakby budować wiedzę o sobie i o tym, jak, w jakich chce być relacjach, co chce, żeby w tych relacjach było, jak kiedy się pojawią jakieś inne rzeczy, to jak o nich rozmawiać, żeby bardziej to odpowiadało temu, czego ja potrzebuję i czego potrzebuje też ta druga osoba.
Tak, jak robimy z Heleną podcast o rozstaniach, to jedna z pierwszych rzeczy, o której żeśmy gadały, to taka, żeby sytuację rozstania potraktować jako moment do refleksji i do kontaktu złapania ze sobą, a nie jako taki impuls do tego, żeby natychmiast szukać jakoś kolejnego związku, bo to głównie o takie sytuacje chodzi, nie? Że to jest taki moment, kiedy mamy czasem taki pomysł, że właśnie, żeby tą próżnię wypełnić jakoś kolejnym związkiem. I to jest w ogóle dla mnie, jeszcze chciałabym bardzo tutaj w tym dzisiejszym odcinku powiedzieć o takim jeszcze kawałku edukacji relacyjnym, którym jest taka jakaś własna autonomia każdej osoby, która wchodzi w relacje. Trochę mam wrażenie już o tym, żeśmy mówiły, ale chodzi mi o taki kawałek, że ja jestem jakąś całą, pełną osobą i że relacją z drugim człowiekiem nie wypełniam jakiegoś braku, który mam. ale też o coś takiego, co jest taki filmik Willa Smitha, który ja bardzo lubię i też bym go mogła po prostu wszystkim ludziom puszczać, jeżeli chodzi o edukację relacyjną, gdzie on mówi: You cannot make a person happy.
Mm-hmm.
Czyli nie możesz, nie ma możliwości, żeby drugą osobę uczynić szczęśliwą. Nie możesz uszczęśliwić drugą osobę. Możesz komuś sprawić przyjemność,
możesz rozśmieszyć,
możesz wywołać uśmiech na czyjejś twarzy. Nie możesz kogoś uszczęśliwić, bo osobą, która jest jakoś możliwa, zdolna do uszczęśliwienia, jest tylko. Możemy to robić sami dla siebie.
Mm-hmm.
Mam wrażenie, że można kogoś unieszczęśliwić, tak? Czyli można komuś naprawdę zniszczyć życie, to jest możliwe, to się zdarza, natomiast nie można kogoś zrobić szczęśliwym. W związku z tym trochę też myślę, jak myślę sobie o relacjach, to myślę sobie, że jeśli ja jestem w stanie zbudować jakieś swoje szczęście, to mogę wnosić to szczęście w relacje. Natomiast nie, jeśli go nie mam, to nie zrobię go, nie zrobi mi go ta relacja. Dla mnie, nie? Jakakolwiek by nie była.
Ja chyba mam tak, że mi się wydaje, że mam inaczej z tym unieszczęśliwieniem. Mm-hmm. Nie, że dla mnie to jest dwa końce tego samego kija.
Nie wiem, chciałabym uznać, że są takie reakcje, relacje, w których jest taka przemoc,
mm-hmm.
w których osoba, która jest jakoś, wiesz, doświadcza tej przemocy, nie może wyjść z tej relacji z różnych powodów, nie może jej. No nie wiem, można unieszczęśliwić swoje dziecko. Można zrobić dziecku krzywdę, nie?
Mm-hmm.
Da się to zrobić. Da się osobie, która jest słabsza, zależna od nas, stworzyć taką sytuację, w której jej będzie bardzo trudno. I ta osoba słabsza i zależna od nas może nie móc wybrać, że nie chce być w tej relacji.
Mm-hmm.
Nie? Więc z tego punktu widzenia myślę, że to jest możliwe. Nie?
Okej.
No. Natomiast też myślę sobie, że jest, wiesz, jak zwykle...
Tak.
Pomiędzy szczęściem, nieszczęściem jest całe spektrum
jakoś. Tak, i uszczęśliwianiem. Sytuacji. Tak, że to jest dla mnie o takim, no, gdzieś takim rozróżnieniu, co jest bodźcem, co jest przyczyną też, mm-hmm. nie?
No dobra, to mam taką myśl, żebyśmy na czymś optymistycznym skończyły.
No.
Ja mam.
Dawaj.
Tego się można nauczyć.
Mhm.
Tak, tego się można nauczyć i w ogóle dlatego jest ta idea edukacji relacyjnej, że po pierwsze, że tego się można nauczyć, ale też, że są jakieś miejsca, gdzie się tego można nauczyć, w takim sensie, że ta nauka tego bycia w relacjach nie jest dostępna tylko dla jakiejś, nie wiem,
wąskiej grupy
szczęśliwców, tylko naprawdę jest dostępna dla, myślę sobie, wszystkich. Każdy może się czegoś nauczyć, każdy może zrobić jakieś kroki w tej edukacji relacyjnej.
Można to robić w swoim tempie.
No, można, tak sobie myślę, że można jakoś się siebie codziennie zapytać, czego ja się o relacjach nauczyłam, nie?
No, można to robić w swoim tempie, można to robić zgodnie ze swoimi potrzebami. Można w tej edukacji relacyjnej dążyć do różnego tego krajobrazu relacyjnego. Czyli to nie jest tak, że wszyscy idziemy w tym samym dokładnie kierunku.
Że jest jeden konkretny typ relacji albo jakiś forma tej relacji, tak, jest prawidłowa, mm-hmm. a reszta nie. Też mi przychodzi do głowy o takim dużej wolności w sprawdzaniu tego, co mi działa i co mi odpowiada.
Tak, myślę sobie, że w różnych moich relacjach działa co innego.
Tak.
Nie? Że w ogóle to nie jest tak, że nie tylko jest tak, że nie ma jednej formy pożądanej dla wszystkich, tylko że nie jest tak, że nie ma różnej formy pożądanej dla wszystkich, jednej, jedynej, tylko jeszcze, że w różnych moich relacjach różne rzeczy się sprawdzają, że w różnych momentach mojego życia różne rzeczy się sprawdzają, że to po prostu ciągle się jakoś zmienia.
No.
Że trochę też ta edukacja relacyjna jest w niej kawałek takiego samopoznania i takiego rozpoznawania, czego mi trzeba, mm-hmm. co mi służy, nie?
Tak.
I myślę sobie też o tym, że to, że mam rzeczy, które mnie karmią, wspierają i tak dalej, to też jest o takim wystarczającości tych relacji, że to nie są tak, że to nie jest wszystko tak, jak ja sobie tam w planie zaprogramowałam, mm-hmm. że ma być tak, punkt po punkcie i wszystko jest zrealizowane. Że myślę sobie, że w jednej relacji jakoś trochę więcej się tych jakości jakichś jednych realizuje, a w drugiej jest trochę łatwiej, a coś innego. Że to jest wszystko...
Ale bogactwo,
bogactwo.
Tak, dużo w ogóle mi teraz jeszcze z tego dzisiejszego podcastu, odcinka, tak, jakoś mi przychodzi, że mogę być ważna sama dla siebie, mogę szukać tego, co mnie wspiera, mogę mieć właśnie dużo różnych relacji, nie? I z nich czerpać różne rzeczy.
Tak, mogę się w jednych relacjach uczyć różnych rzeczy i wnosić do innych.
Do innych relacji.
Tak, tak. Nie?
No. Nie muszę być ja doskonała dla kogoś jednego na przykład i naginać się pod różne rzeczy.
I spełniać wszystkie jego potrzeby i oczekiwania, nie? Bo ta osoba też właśnie ma inne opcje poza tym, że tylko ode mnie wszystko dostanie, nie? I może brać odpowiedzialność za swój dobrostan, nie musi wszystkiego oczekiwać, że to ja jej podam na tacy.
Tak, i to jest takie uwalniające pod kątem tej wystarczającości.
No. I mam też taką myśl, że teraz jak gadamy już godzinę, to ja jestem pewna, że jakbyśmy tutaj powiedziały, że chodźcie, gadajmy dalej,
no,
to naprawdę byśmy kolejną godzinę zupełnie miały o czym rozmawiać. Już mi przychodzą do głowy kolejne rzeczy.
Tak, ale to też jest o tym, że my będziemy o tym gadać.
No, no tak, będziemy. Bo my nieustannie o tym gadamy tak. Jakoś. To jest, mam wrażenie tak, że kiedykolwiek się spotykamy ze sobą, to nieustannie gadamy o kolejnych kawałkach. Właśnie nieustannie mamy nowe odkrycia, prawda? Tak. Że taki moment, że ktoś mówi, tutaj mi się połączyły kropki, coś tam. To, że to ciągle tak jest, mimo że dużo o tym gadamy, więc myślę sobie, że nie dość, że relacja z drugim człowiekiem jest dla mnie właśnie miejscem, gdzie nieustannie się wydarzają różne ciekawe rzeczy, to w dodatku gadanie o relacjach z ludźmi też ciągle po prostu, ciągle coś można jeszcze, nie kończy się temat.
Nie kończy się temat, no nie. Tak.
Myślę sobie, że my będziemy z Sylwią w kolejnych odcinkach podgadanek tutaj w tym roku.
W sezonie 2024. W sezonie 2024
właśnie o różnych kawałkach tej edukacji relacyjnej też rozmawiać. Mm-hmm. Więc możemy jakoś...
Tak, stay tuned.
Stay tuned. Myślę, że my z Ewą będziemy w laboratorium konfliktu o takim kawałku edukacji relacyjnej rozmawiać, którym zwiąże się z konfliktami. Mhm. Nie? To też są różne skille.
I mamy też jeszcze pomysł na
jeszcze, różne niespodzianki.
Tak, na różne niespodzianki.
A i mamy też, będą częścią edukacji relacyjnej jest też asertywność, więc też roleczki będą kolejne. No, więc tak. Więc różne rzeczy właśnie, mamy takie marzenie, żeby różne rzeczy robić, które pod tym hasłem edukacja relacyjna jakoś się
mieszczą.
Mhm. To zapraszamy.
To dzięki za dzisiaj.
Ja też wam bardzo, dziewczyny, dziękuję za dzisiaj.
Ja też
bardzo
dziękuję.
Bardzo było cudnie. No, dzięki.
To pa!
Pa.